Największym nadużyciem współczesnego języka zdrowia psychicznego nie jest to, że mówi on o naszym cierpieniu zbyt wiele. Problemem jest to, że posługuje się całkowicie błędnym dialektem. Zbyt łatwo czyni z trudnej sytuacji życiowej usterkę wnętrza. Zbyt pośpiesznie tłumaczy biograficzne przeciążenie jako dysfunkcję chemiczną. Normalną odpowiedź organizmu na stres wpisuje w rubrykę trwałego defektu. Przeciwko temu poznawczemu skrótowi występuje McJay. Jej książka stanowi radykalną próbę przywrócenia właściwych proporcji między diagnozą a losem. Wiele problemów osób po 20 roku życia to nie patologiczne zaburzenia wymagające klinicznego leczenia. To naturalne wyzwania, które trzeba metodycznie rozwiązywać. Proponowana perspektywa przyznaje pierwszeństwo twardym umiejętnościom sprawczym przed miękką ułudą terapeutycznej tabletki. Odrzuca tym samym destrukcyjny fatalizm. Amerykańska psycholożka diagnozuje współczesność jako bezlitosny reżim wielokrotnej nieokreśloności. Niepewne są ścieżki kariery. Niepewne są trajektorie dochodów. Niepewne są formy relacji. Na ten chwiejny fundament nakłada się infrastruktura algorytmiczna, która bez przerwy pokazuje innych ludzi jako lepszych i bogatszych. Nic zatem dziwnego, że ludzka psychika reaguje na ten stan niepokojem. Człowiek nie jest biologicznie zbudowany do trwałego bytowania w egzystencjalnym zawieszeniu. Strach przed nieznanym nie jest anegdotą kulturową. To archaiczna właściwość naszego układu nerwowego, która pozwalała nam przetrwać kryzysy. Jay przesuwa punkt ciężkości z pytania o wewnętrzne defekty jednostki na chłodną analizę struktury chaosu. Ta intelektualna korekta jest uczciwsza. Jest też politycznie groźna dla systemów, które wolą leczyć obywateli z objawów ładu, zamiast leczyć sam ład z przyczyn generujących cierpienie. Empiryczny obraz życia nie potwierdza katastroficznej mitologii młodości. Wraz z wiekiem część wskaźników satysfakcji systematycznie rośnie. Twarde dane nie są melodramatyczne. Autorka odmawia przyjęcia paradygmatu, w którym życie dwudziestolatka ma być zamkniętym bilansem zysków i strat. Nie jesteś projektem do nieustannej diagnozy, jesteś ustrojem do zbudowania. Jednym z najbardziej przenikliwych wątków tej narracji pozostaje krytyka kultury diagnozy. Nie czynimy tego dlatego, że klasyfikacje medyczne są z gruntu błędne. Byłaby to infantylna kontrmitologia. Diagnoza bywa konieczna i trafna. Problem leży w głębszych warstwach naszej znerwicowanej kultury. W erze skrajnej płynności diagnoza bywa sprzedawana jako wygodny ersatz ontologicznego porządku. Obiecuje stabilność tam, gdzie panuje chaos. Daje konkretną nazwę, a zatem przynosi złudną ulgę. Daje sztywną kategorię, a zatem funduje łatwą do przełknięcia narrację. Daje etykietę, która gwarantuje plemienną przynależność w świecie cierpiącym na deficyt więzi. W rzeczywistości niestabilnych ról taka medyczna pieczątka kusi niczym świecki sakrament tożsamości. Człowiek mówi z dumą: wiem, czym ostatecznie jestem. Cena za tę pewność jest jednak wysoka. Nazwanie cierpienia nie porządkuje go, lecz petryfikuje. Wkraczamy w mroczną przestrzeń zjawiska, które medycyna zna od dawna. Umysł potrafi stać się swoim najbardziej bezwzględnym oprawcą. Efekt nocebo to nie wymysł przewrażliwionych humanistów. To zjawisko neurobiologiczne. Negatywne sugestie, dramatyzujący język medyczny czy utrwalone wyobrażenia o własnej szkodliwości potrafią realnie nasilać objawy. Ryzyko jego aktywacji rośnie tam, gdzie pacjent otrzymuje komunikat fatalistyczny. Młodzi dorośli są dzisiaj tragicznie podatni na ten mechanizm samorealizującej się przepowiedni. Żyją w środowisku, w którym etykiety krążą w sieci z prędkością wirusa. Platformy takie jak TikTok czy Instagram tworzą rynek autodiagnozy. To brutalne sprywatyzowanie lęku. Algorytm nie leczy. On bezdusznie klasyfikuje ludzkie dramaty. Kodu nie interesuje złożona struktura życia. Pyta jedynie o widoczność klikalnego wzorca. W takich warunkach młody człowiek przestaje traktować lęk jako reakcję na niepewność. Zaczyna go traktować jako dowód, że jest fundamentalnie wadliwy. To przejście semantyczne stanowi ontologiczny zamach na ludzką sprawczość. Człowiek nie mówi już: przechodzę trudny kryzys. Deklaruje: jestem chodzącym kryzysem. Kiedy tożsamość kolonizuje objaw, leczenie zaczyna konkurować z pielęgnowanym obrazem własnego ja. Współczesny paradygmat naukowy nie daje podstaw do takiego absolutyzowania diagnoz. W szerokiej ekonomii politycznej zdrowia farmakologizacja niepewności staje się mechanizmem zarządzania ryzykiem. Taniej jest przepisać środek uspokajający niż zmieniać patologiczne warunki pracy. W takim neoliberalnym świecie cierpienie jest prywatyzowane. Człowiek zostaje nazwany pacjentem tam, gdzie należało nazwać strukturę opresyjną. Niepewność jako ustrój psychiczny wymaga rozwiązań politycznych, a nie tylko biochemicznych plastrów. Spójrzmy na rozwój mózgu. Rzetelna nauka przypomina, że rozwój kory przedczołowej trwa głęboko do trzeciej dekady życia. Codzienne doświadczenie współkształtuje organizację tych systemów neuronalnych. Mózg młodego dorosłego nie jest gotowym urządzeniem do naprawy. Jest infrastrukturą w trakcie intensywnej przebudowy. Skoro rozwój trwa, doświadczenie staje się siłą morfogenetyczną, rzeźbiącą strukturę umysłu. Pierwsza odpowiedzialna praca, stabilna rutyna, wyjście z kryzysu bez chemicznego podparcia, to twardy budulec do neuronalnego okablowania. Rozwój psychiczny dokonuje się przez bolesną praktykę. Wiedzieć, że należy radzić sobie z lękiem, to co innego, niż nabyć nawyk jego regulacji w boju. Nie jesteś projektem do nieustannej diagnozy. Jesteś ustrojem do zbudowania. Współczesna nauka rozwojowa znosi taką sprawczą interpretację losu. Nie ma naukowych podstaw, by wczesną dorosłość traktować jako moment zacementowanej struktury. Przeciwnie, to faza ogromnej plastyczności i gigantycznej odpowiedzialności. Dlatego toksyczne są narracje czyniące z dwudziestolatka istotę trwale uszkodzoną. To język poznawczo nieuczciwy. Młody człowiek bywa przeedukowany w niewłaściwy sposób. Potrafi rozpoznawać terapeutyczne etykiety, lecz słabiej radzi sobie z odróżnieniem faktu od projekcji. Proponujemy coś dojrzalszego. Uznanie, że lęk nie jest faktem o świecie, lecz sygnałem układu alarmowego. Należy odróżnić katastroficzne pytanie, co jeśli, od trzeźwego pytania, co faktycznie jest. To przesunięcie perspektywy zmienia zasady gry z własnym umysłem. Chodzi o zamianę myślenia symulacyjnego na myślenie ewidencyjne. Umysł pozbawiony konkretnego zadania staje się fabryką fantomowych katastrof. Młodzi dorośli potrzebują metod powrotu do teraźniejszości i fizycznego działania. Praca stanowi matrycę osobowości, niemniej to relacje okazują się próbą ogniową. Nie ma dorosłości bez więzi, ale nie ma więzi bez ryzyka zranienia. Cyfrowe środowisko eksploatuje naszą potrzebę przynależności. Człowiek szuka wzajemności. Platforma oferuje ranking. Przyjaźń nie rodzi się z deklaracji autentyczności, lecz z banalnego czasu i fizycznej współobecności. Więź jest funkcją rytmu i powtarzalności. Dorosłość jest mniej magiczna niż dzieciństwo, bo nikt już nie buduje infrastruktury za nas. Człowiek potrzebuje architektury sprawczości. Recepta na relacje jest mało efektowna. Wróć do miejsc powtarzalnych, inicjuj kontakt i przestań ubóstwiać mityczną spontaniczność. Ten realizm osiąga pełnię w analizie miłości. Rozstanie nie dowodzi uszkodzenia jednostki, lecz świadczy o tym, że system przywiązania działa. Cena za tę pewność może być wysoka. Nazwanie cierpienia nie porządkuje go, lecz petryfikuje. Metafora głodu miłości ma walor ekonomiczny. Człowiek wygłodzony emocjonalnie dokonuje fatalnych transakcji. Kto jest wygłodniały, bierze z półki to, co stoi najbliżej. Seksualność to kompetencja relacyjna, a nie wyizolowane widowisko. Jay proponuje myślenie o seksie jako o improwizacji, a nie egzaminie z wydajności. Równie ważna jest kwestia ciała. Człowiek nie jest lewitującą jaźnią, jesteśmy ucieleśnionym układem regulacyjnym. Ruch, sen i odżywianie to fundamentalne rusztowanie zdrowia psychicznego. Gotowanie to trening sprawstwa w obszarze oferującym namacalny rezultat. Kiedy świat tonie w chaosie, kuchnia staje się suwerenną republiką przyczynowości. Cel nie jest odkryciem ukrytej esencji, lecz świadomym wyborem organizującym energię. Sens rodzi się z brudnego zaangażowania w świat. Nadzieja u Jay nie jest sentymentalnym plasterkiem. To twarde przekonanie, że poprawa jest możliwa. Nie wymaga wiary w happy end. Wymaga zgody na to, że świat nie jest ostatecznie rozstrzygnięty. Dorosłość nie polega na tym, by znieść rozkład ryzyka. Polega na tym, by zbudować w sobie ustrój zdolny przez ten rozkład przechodzić. Nie jesteś projektem do nieustannej diagnozy. Jesteś ustrojem do zbudowania.